Co z akcjami? Bo ja na przykład sprawdziłem, że od początku roku świetne wyniki na przykład przynoszą spółki technologiczne. No to w co pani zainwestowałaby, jakbyśmy powiedzieli, no nie wiem, 20 albo 50 tysięcy złotych? Co pani myśli w ogóle o tym światowym gospodarczym resecie? Też się mówi ten wielki reset, dużo osób mówi różne rzeczy. Zacząć, żeby nie tracić wielu właśnie na skusie tymi propozycjami. Pewnie też się pani spotkała, no, powstaje też dużo firm, które no, chcą nas oszukać nieraz, wyłudzić te pieniądze i dużo no, po prostu naiwnie traci te pieniądze. Więc...
No, bardzo lubię Amazon, okay. Bardzo lubię Microsoft. Można byłoby powiedzieć, że są już drogie.
Podzielić takie inwestycje na rok, dwa, może pięć?
Projekt nowej medycyny. Medycyna genetyczna, medycyna, która jest zarządzana przez sztuczną inteligencję. Sytuacja w Polsce jest nieco paradoksalna. Są inwestorzy i nie ma w co zainwestować. Inwestowanie w ogóle dla mnie to jest kupno i sprzedaż ryzyko.
Po prostu wielu pyta, jakie rynki mogą być dobrym kierunkiem.
Każdym razem, jak nauczyciel coś pyta, no to ona pierwsza pali się do odpowiedzi, dlatego że to jej zarobek. Dzielna młoda kobieta, która w stanie sobie radzić finansowo, no to może to był niezły pomysł. Pierwsze, co różni osobę bogatą od biednej, optymizm. Ja jestem takim inwestorem bardzo ostrożnym i spokojnym.
Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach.
Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom.
Fit Group. Nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem w pięknym miejscu w centrum Warszawy. Moim gościem pani Olena Bondar, dyrektor polskiego działu Freedom Finance Europe. Bardzo się cieszę, bo jak się wcześniej dowiedziałem, chyba po raz pierwszy będzie można w Polsce kupować akcje na całym świecie. Jesteście też na, wasze akcje są w ogóle na Nasdaqu, ale umożliwiacie zakup, nawet wiem, że IPO na rynku amerykańskim, oferujecie dostęp do światowych rynków, czyli rozumiem tak w skrócie, że mogę sobie przez was bez jakichś tam brokerów kupić na przykład Apple, różne akcje na całym świecie, tak?
Absolutnie. To nie jest pośrednik. Pan wchodzi bezpośrednio na swoje konto, wybiera akcje, robi ticket i po prostu przetwarzamy to. Nasz platform po prostu przetwarza zlecenie.
Czyli taki kontakt
bezpośrednio. Bezpośrednio, tak jest.
No to chciałem zacząć takim pierwszym pytaniem w ogóle. Kiedy według pani skończy się drożyzna? Bo mówi się, że inflacja zaczyna spadać, ale czy mamy się z czego cieszyć? Jak to w ogóle dzisiaj jest?
No ja bym powiedziała, że jesteśmy w stanie optymizmu, ale ten optymizm jest umiarkowany, dlatego że wiele czynników, jak wiadomo, na to wpływa i nie jesteśmy w stanie to skontrolować. No, wiadomo, że gospodarka jest nie w najlepszym stanie. Cała Europa, cały świat, najpierw to było z powodu COVID-u, teraz z powodu ostatnich zaburzeń politycznych. Nie wiemy, czego na razie oczekiwać. Wiadomo, że inwestorzy chcą zainwestować, ale strach stracić jednak panuje na rynku. Więc ja bym powiedziała, że po ostatnim wystąpieniu pana Powella wiemy, że amerykańska gospodarka jest silna, ale on też nie mówi o tym, że jesteśmy już poza kresem niebezpieczeństwa. Więc trzymajmy się tego, że musimy być ostrożni.
No to w sumie też trochę optymizmu jest, że jednak dajemy sobie radę mimo tych kryzysów, mimo różnych sytuacji, to wciąż gdzieś na te inwestycje, jeśli są mądre, rozwijają się. Więc chciałem zapytać, co z akcjami, bo ja na przykład sprawdziłem, że od początku roku świetne wyniki na przykład przynoszą spółki technologiczne. I w ogóle, czy jaki wpływ mają tutaj fundamenty, a jaki zwykła, nie wiem, mania czy chciwość czasami inwestorów, bo no, jednak dużo można na tym zarobić.
Oczywiście, my jako firma też mamy ten dział analityczny, który czas od czasu publikuje opinie i nasza opinia też jest taka, że spółki technologiczne mają dobrą przyszłość. Nie uważamy, że te spółki są już przecenione. Nadal uważamy, że tam jest wielu przestrzeni do rozwoju, do wzrostu. Tyle, że też należy ich wybierać ostrożnie, no bo Każda technologia jest ciekawa, ale czy firma jest w stanie tą technologię dobrze zaaplikować na rynek i dobrze tym zarządzać? Więc nadal uważamy, że w technologię warto inwestować.
A coś jeszcze według Pani takiego, co według jakiś taki smaczek?
Na co patrzymy? Jak śledzimy za tym, jak się rozwija branża sztucznej inteligencji? Na razie nie widzimy, bo to jest taka góra lodowa. Wiele się dzieje pod spodem. To znaczy, że branża będzie wpływała na wszystkie nasze gospodarki, na wszystkie kraje, dlatego że stoimy u progu rewolucji technologicznej, czyli to zmienia naszą medycynę, to zmienia finanse, inwestowanie, bankowość. Cokolwiek weźmiemy, tam będzie wpływ sztucznej inteligencji i to nam podniesie produktywność pracy. Także ja bym na to patrzyła z optymizmem i z ciekawością jak inwestor.
Tak, jest 8 lat Pani w Polsce i czy według Pani Polacy potrafią inwestować? Wydaje mi się, dużo osób pisze, że no mają jakby brak edukacji takiej fundamentalnej. Jak to jest według Pani?
Różnie. Wiemy, i wśród naszych klientów są ludzie bardzo rozeznani w temacie. Widać, że mają chęć i mają interes, żeby się tego uczyć. Są też nowicjusze. I w stosunku do nowicjuszów my chcemy wprowadzić u siebie taki mały kurs edukacyjny w postaci takiej akademii. Nagrywamy tematyczne filmiki, dlatego że nie chcemy za każdą cenę mieć klienta. Chcemy, żeby to inwestowanie było nie tylko samodzielne, a jeszcze świadome. Żeby to się opierało na wiedzy, na zrozumieniu, na tym, jak należy wycenić ryzyk, co z tym zrobić, jakie są instrumenty takie pochodzące, żeby można było to ryzyko nam zmitygować. Więc mamy wielkie plany na ten temat. Polska, moim zdaniem, ma wielki potencjał, dlatego tu jesteśmy. Widzimy zainteresowanie i widzimy i brak podstawowej wiedzy, ale też brak instrumentów do finansowania. Więc chcemy inwestorom polskim udostępnić więcej możliwości, jednocześnie popierając ich w zdobyciu wiedzy i w tym, żeby inwestować ostrożnie. Ja w ogóle lubię to słowo. Będzie to powtarzane dość często.
No to dobrze, to w takim razie od czego zacząć, żeby nie tracić? Wielu właśnie nas kusi tymi propozycjami. Pewnie też się Pani spotkała. No, powstaje też dużo firm, które no, chcą nas oszukać nieraz, wyłudzić te pieniądze i dużo no, po prostu naiwnie traci te pieniądze. Więc od czego zacząć?
Ja bym zaczynała od pewniaków. O co chodzi? My dajemy dostęp do giełdy amerykańskiej. Wielkie blue chips. To są firmy z reputacją, z historią, z umieniem zarządzać i nie ukrywajmy, są monitorowane i regulowane. Więc zacznijmy od czegoś, co może nie wystartuje nam wielkim zyskiem, dlatego że jest już znane i dość doceniony rynkiem, ale miejmy pewność, że to jest dobra inwestycja. Oczywiście w każdym portfelu może znaleźć nowy biznes, perspektywny. My jako inwestorzy uważamy, że na pewno to będzie dobry zysk. Ale trzymajmy się tego, że takie inwestycje nie mogą mieć większość w naszym portfelu.
Czyli trzeba mądrze podchodzić i
absolutnie.
A z takich pewniaków to na przykład coś jest, co może Pani polecić tak dla siebie, nawet jeśli Pani...
No bardzo lubię Amazon, bardzo lubię Microsoft. Można byłoby powiedzieć, że są już drogie, ale uważamy, że znów jak jesteśmy już u kresu tych nowych technologii, to te firmy też mocno się rozwijają w tym kierunku. I opierając na finansową moc i na wiedzę, wiem, że osiągną dobre rezultaty.
Tak, czyli takie Amazon pewnie też sztuczną inteligencję mocno inwestuje, jak się gdzieś pojawi, to choćby nawet będzie miał finanse, żeby wykupić i gdzieś
absolutnie
to zaadoptować.
Mhm. Absolutnie.
Czyli jest to ciekawe. No trochę właśnie powiedziała Pani o tej sztucznej inteligencji, ale też chciałem zapytać w ogóle o jakieś branże całościowe z perspektywami właśnie rozwoju na przyszłe lata. Może właśnie też dokładnie jakieś spółki, którymi można się podzielić, takie inwestycje na rok, dwa, może pięć. Wiem, że już ta sztuczna inteligencja jest powiedziana, ale jest coś jeszcze, bo też... No...
Projekt nowej medycyny. Medycyna genetyczna, medycyna, która jest zarządzana przez sztuczną inteligencję. Czyli ta medycyna, która jest już dopasowana indywidualnie. Czyli lek, który dobierany do każdej osoby wedle genomu, wedle potrzeby, wedle wieku, sposobu życia, to jest nasze jutro. Nie powiem o konkretnej firmie, dlatego że trudno jeszcze o wyniki tego wszystkiego. Wiem, że są firmy, które w tym zakresie badań teraz znajdują się, ale prywatnie jak inwestor na to patrzę z zainteresowaniem. W Europie patrzę na ten wielki projekt, to już branża powiedzmy czystej energii, ekologii, na transport, który opiera się na wodniu.
Mm. No to, no, czyli ten wodór może też być... Tak. Mhm. No jak tak słucham Panią, to rzeczywiście ogląda się filmy, które są nawet o tej medycynie, o jakichś takich życiu. Nawet niedawno oglądałem taki, co wysysa nam trochę życie, ktoś inny ma, ale to tak dzisiaj się możemy śmiać, ale za ileś lat te rzeczy się też nam zmaterializowały dzisiaj, nie? Więc to tak rzeczywiście.
Nie wiem, czy Pan sobie przypomina, ja bardzo dobrze pamiętam, to był początek lat 90. Oglądałam taki filmik, na którym Steve Jobs prezentował touchscreen. Mm-hmm. I ja pamiętam ten swój stan zachwycenia.
Tak, takie emocje.
Cud. Cud przed oczyma. Natomiast teraz to jest nasza rzeczywistość i nikt nawet się nie dziwi. Bierzemy, klikamy i nie zastanawiamy się.
Dzieci więc to już w ogóle...
To dla nich rzeczywistość. Więc myślę, że to będzie podobne.
Ja jestem tak ciekaw, co w ogóle będzie taką rewolucją, bo dużo się mówi. Jest ten czaty, właśnie sztuczna inteligencja, pewnie coś w tym rodzaju, albo może medycyna, ale no fajnie by było, jakbyśmy mogli, nie wiem, w zdrowiu dożyć choćby ten sam wiek, ale jakbyśmy mogli, nie wiem, tej 80-90 lat, ale żyć sobie jakościowo, byłoby super.
Możemy i ku temu zmierzamy, tyle że w tej drodze musimy zadbać samodzielnie o siebie. Sport, dieta.
No to jest długi temat, bo właśnie wielu odcinków i wielu też przedsiębiorców pyta i biznesmenów ma z tym problem, że zarabiają pieniądze, a nie myślą o swoim zdrowiu i później jest za późno i niestety coraz więcej się słyszy o chorobach i już nie mówiąc o jakimś sercu i tak dalej, więc to jest też bardzo ciekawy temat, ale niestety dużo przedsiębiorców cierpi na to.
Tak, no my jako firma, my jesteśmy nastawieni na zdrowy sposób bycia. Wielu zainteresowań wspieramy wśród naszych pracowników. Na przykład my w Polsce, jak się okazało, są miłośnicy golfa. Więc jest taka drużyna, pracowniki oraz klienci Freedoma i pod logo Freedom uczestniczymy w różnych turniejach i wygrywamy. Także uważamy, że to jest najlepsza inwestycja też. Inwestycja w zdrowie, w zdrowy sposób życia. Polecam.
Tak, ja wiem coś o tym, jestem po operacji kręgosłupa lędźwiowego, właśnie zaniedbałem zdrowie, więc teraz jestem w tym trendzie, że trzeba niestety
dbać. No to golf jest dobry pomysł, dlatego że golf nie ma ograniczeń wiekowych.
Wiekowych, tak. I nie jest taki, można powiedzieć, nie ma dużo wypadków tam, nic się
faktycznie,
tam
faktycznie. W pięknych krajobrazach,
przyrody, tak.
Powoli sobie chodzimy, gramy.
No tak. A wracając do inwestowania trochę, ale ten temat zdrowia jest bardzo ważny. Chciałem zapytać o polską giełdę, bo dużo osób mówi, że ona jest niedoszacowana. Czy w ogóle warto, w jakie gałęzie według Pani właśnie też warto inwestować? Co w ogóle Pani myśli o polskiej giełdzie? Bo tyle osób mówi, że jest niedoszacowana, ona cały czas i tak spada.
Niestety polska giełda, tak, jest niedoszacowana, ale my na to patrzymy z punktu widzenia naszych klientów. I ja bym powiedziała, że nie tak jest problem niedoszacowania, jak problem jest oferty na tej giełdzie. Niestety polskie spółki z różnych powodów nie chcą iść na giełdę, dlatego sytuacja w Polsce jest nieco paradoksalna. Są inwestorzy i nie ma w co zainwestować. Tak, są te wielkie spółki państwowe, mocne, ale tego mało. Dlatego, żeby zrobić zrównoważony, taki urozmaicony portfel, tego za mało. I niestety w tym sensie polska giełda nam nie pomaga. Ja bym bardzo chciała i mam nadzieję, że ponieważ jesteśmy w Polsce na długo, no to ja jeszcze zobaczę ten taki mocny rozwój polskiej giełdy. Ale moim zdaniem dla tego powinni popracować i podmioty gospodarcze, i regulator.
Miejmy nadzieję, że to się zmieni.
Dlatego, że to musi być decyzja przedsiębiorcy, iść na giełdę czy nie. Jak jemu jest to niewygodne, za drogie, no to on nie chce iść.
Tak, dużo regulacji, problemów,
absolutnie,
żeby wejść na giełdę,
absolutnie,
są lata przygotowań. Tak?
Dlatego musimy mu ułatwić.
Wejście na giełdę. No,
absolutnie.
Tak. I przez to trochę ludzi szuka alternatyw właśnie i gdzieś
tak.
Później jest różnie. Bo nie
idziemy,
jest to...
idziemy na inne rynki, no
bo
jest niedosyt na rynku polskim.
No to zdecydowanie się zgadzam. A proszę mi powiedzieć, bo dużo osób też pyta o to ryzyko inwestycyjne. Na początku, które mówiliśmy, ale co ono oznacza i w ogóle, czy da się, jak się do niego przygotować? Czym ono jest? Trochę edukujemy dzisiaj.
Moim zdaniem, i ja to mówię przy każdej okazji, inwestowanie w ogóle dla mnie to jest kupno i sprzedaże ryzyko. Co innego, jak bierzemy, mamy wolne pieniądze i chcemy, żeby te pieniądze nam przynosiły zysk, więc no nie wiem, idziemy do banku, robimy depozyt i mamy tam jakiś procent w skali roku. Inwestowanie jest w ogóle nieco innego. W inwestowaniu kupujemy ryzyko. Kupuję akcje dobrej spółki. Kupuję ryzyko, że ta spółka jest źle zarządzana, że sytuacja rynkowa może być taka, że ta spółka nie w stanie będzie wypłacić, że w ogóle padnie, że coś tam się dzieje takiego w makrosytuacji, że ta spółka po prostu zostanie niewypłacalna. I za każdym razem ja kupuję i sprzedaję ryzyko. Więc jak ja patrzę na inwestycje jako na ryzyko, no to wtedy ja robię kombinację ryzyków. Idę tam, gdzie najmniej ryzyka i wiem, że tam najmniej zarobię, ale wiem, że szanse stracić są minimalne. Natomiast ta część mojego portfela jest przeznaczona, tu chcę zarobić, ale jestem świadoma tego, że ryzyko jest odpowiednio wysokie i wtedy ja muszę założyć to na takiej skali, że to ja gotowa jestem stracić i to mnie nie zabije jako inwestora. Tak, to będzie bolało, ale w każdym razie ja to przeżyję. Czyli w tym sensie ja jako inwestor raczej muszę ocenić swoje szanse stracić pieniądze, niż na tym zarobić. I wtedy to mi daje takie sensowne podejście. Wiadomo, że znów ja będę wybierać z tych rynków albo z tych branży, które ja znam, w które ja wierzę. Ale jednak za każdym razem kupuję i sprzedaję ryzyko. I staram się dla wszystkich nowicjuszy, dla wszystkich młodych inwestorów i w sensie wieku, i w sensie doświadczenia zawsze powtarzać, że kupujemy i sprzedajemy ryzyko.
To jest bardzo, bardzo ważne i takie mocne słowa chyba dla każdego z widzów. No dobrze, to jeśli chciałem zapytać, w ogóle, że tak jak rozmawialiśmy, że za pomocą właśnie Freedom mamy dostęp do rynków światowych, ale gdzie Pani poleca, jakimi rynkami warto się zainteresować, bo po prostu wielu pyta, jakie rynki mogą być dobrym kierunkiem. Czy rzeczywiście Stany Zjednoczone w ogóle, no, nie znamy tego świata, wiele osób tych rynków też nie zna, jak z Pani perspektywy?
Najmocniejszy rynek dziś i najmocniej rozwijający się to to są Stany Zjednoczone. Sama gospodarka Stanów jest zbudowana w taki sposób, żeby inwestorowi chciało się inwestować. Dlatego są silne, dlatego my wierzymy w nich. Dlatego właśnie i spółka została założona jako spółka w Stanach Zjednoczonych. Natomiast dziś widzimy wielki potencjał w rynkach wschodnich. No Chiny, nie ukrywajmy, jest to bardzo ciekawy rynek względem perspektyw. Też jest rynek bardzo ryzykowny z powodów makroekonomicznych. Uważnie przyglądamy się rynku i papierom i zobowiązaniom Indii. India w taki sposób nieco niepostrzegalny, ale wychodzi naprzód. I to jest już potęga. Potęga w sensie ekonomicznym i technologicznym.
Ja też miałem nawet dużo pracowników w IT jest z Indii, tam absolutnie. Chyba co drugi studiuje. Tak?
Zgadza się, zgadza się. Jak oceniamy perspektywy rynku? Czy urząd, czy kraj inwestuje w rozwój A, technologii, B, ludności? Czy inwestuje się w ich wykształcenie? Czy jest ten dostęp? Czy urząd to zapewnia? W Indiach to jest. Może my jeszcze tego nie widzimy, ale to jest. I to warte inwestycje. No, już nie mówiąc o takich tradycyjnych, tych azjackich tygrach, które nadal są mocne i my w nich wierzymy. Dlatego też udostępniamy naszym klientom dostęp do azjackich rynków, do azjackich giełd.
A chciałem zapytać odnośnie analizy technicznej. Co pani o nim myśli, co pani myśli o tej analizie i czy też właśnie warto się nią kierować? Jakie tam wskazówki możemy dać widzom?
Tak. To jest dobry temat i właśnie to jest właściwe podejście, bo analiza techniczna pozwala nam ocenić stan spółki. Ale tego nie wystarczy, bo w końcu i tak decyzję o inwestowanie podejmujemy patrząc na większy obszar czynników. Techniczna analiza jest dobra, dlatego że ona analizuje właśnie ten nasz obiekt inwestycji. Ale tego mało. Musimy jeszcze zbadać, w jakich warunkach ta inwestycja będzie pracowała, a żyjemy w globalnym świecie. I widzimy, że wojna na obrzeżu Europy mocno uderzyła w cały świat. We wszystkie gospodarki, więc teraz musimy patrzeć na bardziej szeroką skalę i inwestycje oceniane tylko i wyłącznie z powodów analizy technicznej, moim zdaniem już są
błędne,
słabe.
Słabe. Nie na dzisiejszy czas.
Absolutnie, absolutnie. Musimy jednak, żyjąc w globalnym świecie, musimy robić globalne analizy i mieć świadomość globalnych ryzyków.
No to teraz trochę zmieniając temat, jak jest, mamy tą analizę, ale kiedy według pani wyjść z inwestycji? Kiedy możemy powiedzieć, dobra, to wychodzę z tej inwestycji? Jak pani nawet to robi?
Ja jestem takim inwestorem bardzo ostrożnym i spokojnym. Kiedy podejmuję decyzję, to nie nosi to taki charakter spekulatywny. Czyli staram się to, co mnie ciekawi, no to przytrzymuję to w horyzoncie kilku lat. I w czasach dzisiejszych to się sprawdza, powiem tak. Wszystkie spółki zanotowały spadek na początku, no właśnie w lutym 2022. Teraz widzimy, że podniosły się, odbiły się od tego. Więc ten, kto był bardzo nerwowy i po prostu to sprzedał, no to zafiksował sobie straty. Teraz wszystkie notowania idą do góry, a ostatni wywiad od pana Paula też zapewnia nam, że jednak ta inwestycja będzie dobra.
Może się wspomnimy, bo nie wszyscy wiedzą, kim jest pan Paul.
Tak, tak. To jest faktycznie ten, kto teraz rządzi Federalną Rezerwą Systemu Stanów Zjednoczonych, ten, kto decyduje właśnie o tym, jak będzie rozwijała się ta gospodarka, a odpowiednio to wpływa na wszystkie kraje, na wszystkie rynki, na wszystkie obszary. Więc no, powiedzmy tak, że od tego zaczynamy i dalej patrzymy w dół, jak ten wpływ schodzi dalej. Więc każdemu inwestorowi dla początku polecam słuchać, co mówi Paweł.
No to trochę powiedzieliśmy o tych rynkach amerykańskich, że ci duzi właśnie jak Amazon, Microsoft, ale w ogóle się mówi, że kryzys to trochę czas zakupów, że wtedy właśnie jest tanio. No to w co pani zainwestowała, jakbyśmy powiedzieli, no nie wiem, 20 albo 50 tysięcy złotych, jak na przykład...
Ja chętnie trzymam w portfelu akcji Freedom. Dlatego, że też jak pan popatrzy, no to mamy piękny wzrost.
No to jest dobra odpowiedź, tak trochę.
No naprawdę tak jest. Pierwsze, jak ja to mam, to znaczy, że ja ufam firmie, w której pracuję. Ufam w to, że są dobre perspektywy dla tej firmy. A druga rzecz, że obiektywnie patrząc na to, jak idzie wzrost tych akcji, no to...
To jest dobra inwestycja.
Znów, można inwestować w obligacje. Zysk mniejszy, ryzyko też mniejsze, ale nie zapomnijmy, że no, w całym tym okresie tej wielkiej naszej globalnej gospodarki, która tam no, mniej więcej zalicza ile? 100 lat, prawda? No to jedynie co akcje rosły szybciej od inflacji.
No to rzeczywiście jest w tym dużo prawdy, co pani mówi, zgadzam się. A chciałem jeszcze zapytać, jak pani w ogóle widzi przyszłość Europy i Polski? Co pani myśli w ogóle o tym światowym gospodarczym resecie? Też się mówi ten wielki reset, dużo osób mówi różne rzeczy. No jak pani myśli w ogóle?
Ja z natury nie jestem fatalistką. Ja uważam, że tak naprawdę jesteśmy w pewnym złamie. Zmienia się cały ten model. Jest to boleśne. Wielu tracimy, ale wielu i zyskujemy. I jak mówiłam, czas patrzeć na nowe technologie, na nowy rozwój. Gdzieś stracimy, gdzieś wygramy, ale jestem nastawiona optymistycznie. Ja wierzę w nas jak w ludność.
No, daliśmy radę tyle razy, więc musimy dać
no
radę.
No to musimy. Tak.
Musimy, nie ma innego wyjścia. A trochę jak chodzi o edukację finansową dzieci. Też wiele osób pyta, bardzo się cieszę, że mogę z panią porozmawiać, z pani no, ekspertem w ogóle od inwestowania tyle lat. Więc...
A jestem jeszcze mamą.
O, także... to dobrze trafiłem. Ale od czego w ogóle zacząć taką edukację? Jak nauczyć dziecko w ogóle szacunku do pieniędzy? Dzisiaj jest tak, że trochę rozpieszczamy te dzieci, każdemu tak. Dajemy wszystko, ale jak ich nauczyć, żeby no właśnie nie zepsuć dzieci?
Ja też w pewnym momencie powstałam przede mną to pytanie i ja jestem finansystą. Zrobiłam to w bardzo prosty sposób. Jak moja córa już doszła tego wieku, gdyż należało nie tyle, że dawać jakieś tam kieszeńkowe i drobne, ale żeby ona nauczyła się, jak to się zarabia, pierwsze, a drugie, jak to się oszczędza, jak to należy tracić, no takie podstawowe rzeczy. Miałam do wyboru, tak dla siebie powiedziałam, dwie opcje. Pierwsze, żeby ona coś robiła, jakieś tam rzeczy takie proste, no nie wiem, upiekła placek, gdzieś tam wyszła, sprzedała i zarobiła sobie no, na jakieś tam na rolko deski. A druga rzecz, ja zrobiłam tak, żeby to jeszcze było jakoś połączone ze szkołą, no to ja zrobiłam taryfikację ocen szkolnych. Wyglądało to w taki sposób. W Ukrainie w tym czasie była ta taka 12-punktowa ta skala, czyli 12 było najlepszą oceną, no jedynka to było wręcz przeciwnie. Więc mieliśmy zerową Level Zero. Już nie pamiętam, ona na pewno to wie lepiej ode mnie. Siódemka lub ósemka było zero w tej skali. I każda, co było powyżej, no powiedzmy znów, niech to będzie 10 zł, prawda? Czyli za dziewiątkę otrzymuje 10 zł. Natomiast za dziesiątkę już w progresji geometrycznej ma 20. Odpowiednio...
Dwunastka to już jest gruby to, pieniądz.
Faktycznie, ale szkopuł polegał na tym, że wszystko co poniżej zera też było skalowane w geometrycznej progresji tylko w dół. I wyglądało to w taki sposób, że w końcu tygodnia, w sobotę, siadamy, ona mi prezentuje listę wszystkich ocen, szybciutko w Excelu to wszystko wyliczamy, znamy taryfy, koniec. I ja to na początku wydawałam po prostu gotówką. Później zrobiłam dla niej kartę bankową, żeby jeszcze nauczyć tego, że płatność niekoniecznie musi być w banknotach. I miało to bardzo dobry wynik. Dlaczego? Za każdym razem, jak nauczyciel coś pyta, no to ona pierwsza pali się do odpowiedzi, dlatego że to jej zarobek.
Dobra, to rzeczywiście.
Tak, tak, czyli ona była bardzo chętna. Tyle, co nie robiłam, nie była taryfikowana i opłacana praca domowa. Czyli to jest nasz wspólny dom. Wspólnie ponosimy odpowiedzialność, więc ja za to nie otrzymuję pieniędzy, ty też. I to tak się sprawdzało. Powiem, że z tego co teraz, to jest całkiem samodzielna młoda kobieta, która w stanie sobie radzić finansowo, no to może to był niezły pomysł. Wiadomo, że każde dziecko jest indywidualne i każdy rodzic musi znaleźć coś, co zadziała. No w moim przypadku było tak. Jakby co, no to polecam.
Nie, no widać, prawdziwa finansistka i rzeczywiście zadziałała.
Ale moja córa może powiedzieć, że nie miała dzieciństwa. Też to może być.
Okej, okay. Ale to czemu, że tak dużo pani pracowała, tak?
No niestety, niestety. Okay. No, coś
za coś. Wielu przedsiębiorców tak ma, dzisiaj wiele pracujemy.
Ale nie, druga najważniejsza rzecz, to wszystko działa, systemy, jakieś filmiki, gry edukacyjne. Rozmawiajcie z dziećmi. Rozmawiajcie. Dla dziecka bardzo ważne, że dziecko ma dostęp do światu rodzica. Kiedy pan był dzieckiem, było miło, gdy ktoś z rodziców zabierał do pracy. Wow, inny świat. Udostępniajcie to, co robicie dla dzieci. Nigdy nie wiadomo, dziecko może się zainteresować tą branżą czy nie, ale udostępniajcie. Niezależnie od interesów dziecka, dziecko zawsze lubi być częścią życia rodziców. I jak ja udostępniała to, no to teraz ja też mam dostęp do jej życia. Ona też jest otwarta, ona się nie odcina ode mnie. To jest bardzo prosta rzecz, ale często o tym zapominamy, także
bardzo ważne słowa, tak. A to jeszcze, prawie kończąc, jest takie pytanie też, co różni biednych od bogatych? Jak pani powie, ze względu właśnie, jest pani finansistką?
Sposób myślenia. Sposób myślenia. Ja właśnie dlaczego lubię czytać Richarda Bransona?
Właśnie widzę za panią książki, tak?
Tak, jest. Tak. Nie dlatego, że on jakieś wyjątkowe sekrety biznesu powie. Ja lubię jego stosunek do życia, do biznesu, do siebie, do światu w ogóle. Pierwsze, co różni osobę bogatą od biednej, optymizm i wiara w to, że świat jest otwarty i jak ja dokładam wysiłku,
to, ktoś
to zdobędę. Natomiast osoba biedna z założenia uważa, że nic nie jest możliwe, że ktoś tam bogaty, bo tak mu się dobrze wiodło, albo bogate rodzice, a ja już nic nie zdziałam. I to jego zwalnia od każdej odpowiedzialności. Jak ja nic nie mogę, no to ja nic i nie robię. Więc moim zdaniem ta różnica polega akurat w sposobie myślenia o sobie, i w ogóle.
A jeszcze i będę trochę jeszcze panią męczył, ale jesteśmy właśnie w Warszawie, widzę piękne nieruchomości też wkoło. Co pani myśli w ogóle o cenach nieruchomości? Wielu widzów pyta, spadną mieszkania, nie spadną, czekają. Jak w ogóle pani myśli o tym rynku?
Znów, patrzę na rynek polski z perspektywy inwestora i z perspektywy dłuższego okresu. Nie bacząc na to, że od 30 lat Polska, mam na myśli postradziecka, postsocjalistyczna Polska, mocno buduje, coraz więcej.
Rozwijamy się też, tak.
Ten punkt początkowy był bardzo nisko. Nadal są rodziny, którym mało przestrzeni do zamieszkania. Więc nadal ten rynek jest jeszcze nienasycony. Więc ja bym nie powiedziała, że w najbliższym okresie ceny nam gwałtownie spadną. Ja w to nie wierzę. Natomiast widzę, że ceny już stoją dość wysoko i zanim ktoś podejmie decyzję o inwestycji w nieruchomości, no to raczej patrząc na to nie z punktu widzenia, jak się będzie mieszkało, a raczej czy to jest dobra lokalizacja, czy w dobrej jakości, czy za potrzeby, albo jak mi się zechce, czy ja to sprzedam za 5 lat.
To jest ważne. A czy myśli właśnie pani, że kończy się ta era posiadania na przykład mieszkania, domu? No bo tak jak mówiłem, w stolicy metr 20 tysięcy i to wcale nie jest wysoki, bo tu w centrum to pewnie 50 i więcej. No i trochę budowa domu też. Dawniej budowaliśmy na potęgę, ale czy już kończy się taka era posiadania domu dla przeciętnego Polaka? Raczej będziemy żyli w wynajmowanych. Trochę może porównuję do dużych miast, jak właśnie Nowy Jork, jakiś Londyn, to tam ciężko.
Tak naprawdę? Nie wierzę. Dlaczego? Znów mentalność. Dla nas, dla Słowian w tym obszarze, nam bardzo ważne jest mieć to na własność. To nie tyle, że nieruchomość lub inwestycja, to takie miejsce spokoju, bezpieczeństwa.
Taka oaza, tak.
Tak. W Stanach Zjednoczonych jest inaczej na to patrzą. Więc nawet gdy będziemy do tego zbliżać się, nie wierzę, że to będzie szybko.
Znaczy to jest optymistyczne. Ja też tak wierzę w to i chciałbym, żeby każdy właśnie z nas tutaj w Polsce miał mieszkanie i mógł sobie funkcjonować, bo to jest zawsze jakiś taki majątek, zabezpieczenie, taka pewność, że mamy, a nie musimy się tam zmieniać swoje miejsce. No dobrze, a jaka książka właśnie jest jakaś, którą poleciłaby pani naszym widzom? Wiem, że właśnie widzę piękne Richarda Bransona książki, ale jest coś takiego, co jest dla pani wyjątkowe.
A to raczej nie z obszaru biznesu. Dlatego, że też uważam, dobry biznesmen lub dobry fachowiec to osoba, która ma wiedzę poza obszarem stricte fachowym. Czyli to daje wgląd. Bardzo lubię książki historyczne. I to jest dla mnie takim
informacją.
Nawet nie tyle odskocznia, jak sposób popatrzeć na teraźniejszość z punktu przeszłości, bo wtedy rozumiem trend i wiem, jak to się będzie się rozwijało. No na razie mam ta taka pomarańczowa książka. To jest książka napisana, to polski, przetłumaczenie na język polski, ukraińskiego profesora historii pana Jarosława Chrycaka. W tym analizuje nie tylko Ukrainę, a i tereny Polski i mówi o tym, dlaczego tak nasza historia była taka, a nie inna. I podaje dobre rady w sensie, co musimy zmienić, żeby rozerwać to błędne koło. Więc dopiero co zaczęłam czytać, właśnie dostałam od pana Chrycaka nadpis darowizny tej książki. Bardzo to sobie cenię i już wiem, że to jest bardzo ciekawe.
No to w ogóle chciałem bardzo podziękować i powiedzieć, że bardzo się cieszę, że jest tutaj stoi pani na czele w Polsce właśnie firmy Freedom. Będę też się przyglądał, sprawdzę i no co, życzę dalszego sukcesu, powodzenia. No i gratuluję, że fajnie, że jesteście w Polsce.
Bardzo dziękuję. Wierzymy w Polskę, wierzymy w polskiego inwestora. Lubimy ten rynek, dlatego jesteśmy tu.
Bardzo się cieszę, moim gościem pani Olena. Dziękuję.
Bardzo mi miło.
Wszystkiego dobrego, dziękuję.